Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 31 stycznia, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań, a dla Państwa wraz ze mną będą komentować bieżącą politykę redaktor Michał Szułdrzyński, zastępca szefa Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Pan mecenas Jarosław Płucek, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
I pan redaktor Jarema Piekutowski, reprezentant Nowej Konfederacji. Dobry wieczór.
Nowej. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Proszę państwa, a naszą część krajową chciałbym rozpocząć od zeszłotygodniowego, właśnie nie wiem czy powiedzieć, święta, na pewno rocznicy powstania Platformy Obywatelskiej, 20-lecia powstania Platformy Obywatelskiej, i wydaje się, że to była smutna rocznica, rocznica, w której raczej unikano fetowania i z dosyć daleko posuniętą ostrożnością patrzy się w przyszłość, szczególnie, że jedna z posłanek ikon Platformy Obywatelskiej, pani poseł Joanna Mucha, przeszła do ruchu Szymona Hołowni. Chciałbym was zapytać o przeszłość, czy faktycznie nie ma czego świętować, i o przyszłość Platformy Obywatelskiej. Jarosław Płucek.
Ja mam oczywiście ze wszystkich naszych szanownych rozmówców pewnie osobisty stosunek do Platformy Obywatelskiej, ponieważ od 2005 do aż 2014 roku byłem jej członkiem.
Natomiast dlatego od pana rozpocząłem, tak, panie mecenasie.
Tak się domyśliłem, pan redaktor jest znany z tego, że ma takie swoiste poczucie humoru, ale poradzimy sobie i z tym. W każdym razie wracając, rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam, jak powstawała Platforma Obywatelska. Ona w zasadzie powstawała na grobie Unii Wolności, którą wtedy takim młodzieńczym zapałem bardzo hołubiłem i bardzo idealizowałem. Tym bardziej, że posłami Unii Wolności wtedy z Poznania byli Hanna Suchocka czy Tadeusz Mazowiecki. I jakby ta platforma, która wtedy powstała, wydawało się, że będzie takim ruchem liberalnym, jakimś takim świeżym. Chociaż ja wtedy patrzyłem na nią oczywiście spod byka trochę. Potem, kiedy stałem się jej członkiem i jakby pełnym sercem popieram, dlatego że uważam, że to jest partia centrowa, mamy szansę na zbudowanie bardzo ciekawej kadencji na scenie politycznej. Natomiast dość, no może nie szybko, ale jednak zorientowałem się, że to chyba nie w tą stronę idzie. Platforma skręciła mocno w lewo i próbuje teraz jakby odnaleźć tą swoją tożsamość po lewej stronie. Ja tak troszkę z przykrością obserwuję moich kolegów, których znam, którzy mają dość konserwatywne poglądy i próbują teraz znaleźć uzasadnienie dlatego, żeby popierać aborcję na przykład, czy marsze kobiet. To jest dość przykry widok i myślę, że troszkę ta refleksja kładzie się cieniem na tym podsumowanie dwudziestolecia. Platforma dzisiaj, a platforma sprzed 20 lat, to nawet nie są dwie te same partie, to są zupełnie inne organizacje, co w życiu organizacji społecznych jest dość normalne. Natomiast myślę, że akurat w przypadku Platformy takie decyzja, żeby obciąć skrzydła i postawić zdecydowanie na tą jakąś nowoczesność,
panie mecenasie,
nie zrobiła jej dobrze.
Panie mecenasie, bo wszyscy w mediach komentują sprawę rozkładu Platformy poprzez czynnik kadrowy. Gdzie mogą pójść albo gdzie wybierają się jej posłowie. Ja chciałbym natomiast zapytać o coś innego. Dlaczego Platforma nie ma programu? Jak to się dzieje, że partia, w której jest przecież wielu profesorów, jest wielu ludzi, którzy pełniło znaczące funkcje publiczne, jest wielu ludzi mających dorobek, nie jest w stanie wytworzyć programu? Skąd to się bierze?
Jeżeli mnie pan pyta, to moim zdaniem odpowiedź jest dość prosta. Platforma chce być tak bardzo szeroka, że sama nie wie, do kogo chce przemawiać. W związku z czym brak programu zawsze był pewnym rodzajem handicapu. To znaczy, jeżeli nie mamy programu, to znaczy, że każdego możemy do siebie przyciągnąć. No, chyba te czasy już minęły.
Michał Szułdrzyński, czy zgodzi się pan, że problemem bez kształtności Platformy Obywatelskiej jest właśnie to, że tak naprawdę jej target nie jest dobrze sprecyzowany, jest za szeroka?
Ja zacznę najpierw od osobistego wspomnienia, tak jak pan mecenas Pucek zaczął od swojej osobistej przygody z Platformą. Ja mam z Platformą też osobistą przygodę, ale trochę inną. Najpierw przez 2 lata w prokuraturze w Krakowie, teraz w prokuraturze w Szczecinie toczy się śledztwo w sprawie inwigilacji dziennikarzy zarządów Platformy Obywatelskiej. W latach 2009-2010 również ja byłem na polecenie polityków Platformy inwigilowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc też mam do tej sprawy swój osobisty stosunek. A tak już na poważnie, ta sprawa moim zdaniem też jest poważna, ja mam wrażenie, że z Platformą jest trochę tak jak z naszą debatą publiczną. To znaczy ona sobie idzie w jakimś kierunku i niektórzy pamiętają, jaki był początek, ale to już jest taka pamięć ekskluzywna. Ja mam przed sobą w tej chwili program Platformy z 2007 roku. I przeczytam panom, moim rozmówcom i naszym słuchaczom, drugi punkt deklaracji ideowej Platformy Obywatelskiej z programu z 2007 roku, ale przyjętego przez Platformę w 21 grudnia 2001 roku. Cytuję. Fundamentem cywilizacji Zachodu jest dekalog. Wierzymy wspólnie w trwałą wartość norm w nim zawartych. Nie chcemy, by państwo przypisywało sobie rolę strażnika dekalogu, ale państwo nie może pozwalać, by jedni, łamiąc zawarte w nim zasady, pozbawiali w ten sposób godności i praw innych albo deprawowali tych, którzy nie dojrzeli jeszcze do pełnej odpowiedzialności za swoje życie. Dlatego zadaniem państwa jest roztropne wspieranie rodziny i tradycyjnych norm obyczajowych, służących jej trwałości i rozwojowi. Dlatego prawo winno ochraniać życie ludzkie, tak jak czyni to obowiązujące dziś w Polsce ustawodawstwo, zakazując również eutanazji i ograniczając badania genetyczne. Zadaniem polityki jest ciągłe wytyczanie granic, których przekroczenie przez człowieka lub grupę wystawia całą wspólnotę na niebezpieczeństwo, ale także granic władzy publicznej, których przekroczenie narusza autonomię jednostki. Dobra polityka potrafi bronić obywateli przed anarchią i prywatą. Koniec cytatu. Ja się zastanawiam, ile osób dzisiaj w Platformie Obywatelskiej jest się w stanie podpisać pod tymi słowami? 5%? 10%?
Prawdopodobnie jest to właśnie to zjawisko, o którym wspomniał mecenas Pucek, rozjechania się z początkowych idei. Jeremy Piekutowski, pan też ma jakieś osobiste doświadczenia z Platformą?
Jestem chyba jedyną osobą w tym gronie, która nie ma osobistych doświadczeń z Platformą Obywatelską. No poza tym, że przez dłuższy czas, przed 2014 rokiem mieszkałem w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim. Mówię i o mieście, i o województwie, bo i w mieście, i w regionie przez kilka razy rządziła Platforma, to znaczy rządzi w tym momencie w regionie, w mieście też w koalicji, wcześniej zamieniały się z PiS-em, także miałem trochę okazję obserwować Platformę Obywatelską w województwie zachodniopomorskim w różnych samorządach. I nie miałem dobrego wrażenia, znaczy miałem wrażenie, że samorządowcy z tej partii często tworzyli takie własne kacykostwa. No i niestety trochę to potem się potwierdziło. No,
sprawa Stanisława Gawłowskiego jest takim przykładem,
tak,
prawda?
Tak, tak. W zachodniopomorskim, zresztą ja nie mówię tutaj akurat o tej osobie jako prowadzącej jakieś kacykostwo, no ale z zachodniopomorskiego pochodzi także Sławomir Nitras, etc. Także no jest to region bardzo mocno przesiąknięty Platformą Obywatelską.
Ale
pierwsze
czy
doświadczenia, patrząc... pierwsze moje doświadczenia były niedobre bezpośrednie i było to pewne rozczarowanie, dlatego że kiedy Platforma Obywatelska powstawała i kiedy powstawał PiS, to osobiście powiem, że kibicowałem wtedy obu tym partiom, dlatego że te partie miały stworzyć, to był nowy moment założycielski Rzeczypospolitej i te partie miały stworzyć właściwie pierwsze prawdziwe, takie autentyczne życie polityczne bez odniesienia do PRL-u, bez odniesienia do walki komuny z antykomuną. Miały stworzyć nową rzeczywistość polityczną i myślę, że Platforma Obywatelska miała po prostu taką ideę na samym początku i PiS miał tę ideę tak naprawdę bardzo podobną. To
na początku były obie te partie były w pewnym sensie bezideowe, bo ja sobie też nie przypominam, żeby PiS wtedy tak bardzo mocno akcentował, czy to ten kurs prosocjalny, który mamy teraz, czy ten taki bardzo konserwatywny, bardzo prawicowy kurs.
Ale zdecydowanie jednak to było pewnym odniesieniem. Mi się przypomina taka para kandydatów do Senatu ze strony z Krakowa, ze strony z rodzinnego miasta redaktora Szułdrzyńskiego, ze strony PiSu pan profesor Legutko, prawda? Ze strony Platformy do Senatu startował wtedy pan doktor Gowin, wtedy zdaje się jeszcze jako naczelny znaku wchodził wtedy do polityki i chyba właśnie ten stosunek do konserwatyzmu, Platforma bardziej liberalna, PiS bardziej konserwatywny, przynajmniej w wielkich miastach, był takim wyznacznikiem, ale idźmy do przodu. Idźmy
jeżeli tylko mogę przypomnieć, tak. Na eventy partyjne obu tych kandydatów do Senatu przychodzili Jan Rokita i Zbigniew Ziobro, którzy tak gdyby wtedy konkurowali o miejsca, bo jeden startował z Platformy, a drugi z PiSu, a senatorowie nie konkurowali ze sobą, ponieważ był wówczas pakt pomiędzy PiSem a Platformą.
Jak się okazuje, dzisiaj niewiele dzieli na scenie politycznej profesora Legutkę od ministra Gowina i nie mam wrażenia, żeby któryś z nich, znaczy żeby minister Gowin, bo to on przeszedł przemianę polityczną, ale nie mam wrażenia, żeby on przeszedł jakąś znaczącą przemianę światopoglądową. On przeszedł przemianę środowiskową, bo jego środowisko znaku i tak dalej odrzuciło go za współpracę z PiS-em w momencie, kiedy PiS robił swoją reformę, tak zwaną reformę sądownictwa. Natomiast to jest tak, myślę, że to nie ma co tworzyć mitu o tym, że te partie były tak strasznie od siebie odległe. Je w pierwszym okresie po prostu poróżniły sprawy personalne, sprawy władzy, nie mogli się dogadać o rządy i potem oni się zaczęli do tego, moim zdaniem, to jest moja teza, zaczęli dopisywać coraz większe różnice ideologiczne. Do tego oczywiście doszły szczególne urazy Jarosława Kaczyńskiego względem środowiska Unii Wolności, które już gdzieś przy okazji tego rządów AWS-UW się
uwiśnia. No i z całą pewnością do tych różnic wydaje się, że punktem granicznym był 2010, katastrofa lotnicza w Smoleńsku, która wszystko zmieniła. Ja tylko krótko dodam może do tych różnic między Legutką a Gowinem i tutaj bym się z redaktorem Piekutowskim absolutnie nie zgodził. Profesor Legutko przeszedł transformację, był Sokratykiem, a teraz zajmuje się filozofią presokratyczną, o których to filozofach napisał książkę, natomiast zdaje się, że pozycje Jarosława Gowina są w takim bardziej chyba współczesnym nurcie zakorzenione, aczkolwiek nie wiem, bo nic ostatnio nie wydaje. Idźmy do przodu.
Pan minister Gowin niestety się nie zajmuje nauką i publicystyką, był w tym świetny tak naprawdę, bo to książka Przekonać Pana Boga, jego wywiad, jego i Doroty Zańko z księdzem profesorem Tischnerem, to jest jedna z najważniejszych książek, jakie ja w życiu czytałem.
Plus Polska, plus książka o Kościele, Kościół po komunizmie. Idźmy dalej, panowie. Czy jednak platforma nie wygrywa w tym schemacie politycznym, który nam się kształtuje? Ostatni ranking pokazuje, że spadając nisko, prawie że do 20%, ma jednak zbliżone poparcie jak ruch Hołowni, co w przypadku, gdyby wybory odbyły się dzisiaj, pozwalałoby im zawrzeć sprawną koalicję. Jarosław Pucek. Czy Hołownia nie jest szansą zatem dojścia Platformy z powrotem do władzy?
No, wiele osób tak twierdzi, natomiast tak naprawdę do końca nie wiemy, jaka jest sytuacja, dlatego że ja uważam, że znaczna część elektoratu Platformy Obywatelskiej to jest elektorat, który głosuje na nią z niechęcią, dlatego że nie bardzo ma możliwość alternatywy jakiejś. Dlatego też ruch Szymona Hołowni jest o tyle groźny dla Platformy Obywatelskiej, że to jest, mam wrażenie, ale mówię też trochę po sobie, to jest taki elektorat, który chce się czuć dobrze, to znaczy chce się czuć elitarnie, chce się czuć, głosując na partię, na którą głosuje, może trochę lepiej niż ten status ich by ich jakby pozycjonował. A więc szukają pewnego dowartościowania, chcą być w dobrym towarzystwie. I myślę, że w tym sensie, jakby jeżeli prawdą jest to, co mówię, a przecież to tak nie musi być, ale tak mi się wydaje, że jeżeli odpowiednio opakuje się to, co mówi Szymon Hołownia, to może się okazać, że to, co jest świeże, to, co jest równie elitarne, ale w jeszcze lepszym wydaniu, może być atrakcyjne dla tego elektoratu Platformy. I wydaje mi się, że powoli ta dekonstrukcja Platformy następuje. Do tej pory było kilka takich momentów, które nie zostały skonsumowane. No już nie będę wspominał Ryszarda Petru, jego inicjatywy, także inne, ale wydaje się, że tą przewagę ma Szymon Hołownia w tym sensie, że zaczyna być trwałym trendem na scenie politycznej. I czy to jest 10, 15 czy 20%, on jest cały czas obecny. I stąd wydaje mi się, że im bardziej będzie utrzymywał swój stan posiadania, a Platforma będzie, no powiedzmy, tracić dość powoli, to nawet jeżeli będzie tracić powoli, to mimo wszystko pewna kula śniegowa może się wyzwolić i to jest ogromne zagrożenie dla Platformy Obywatelskiej. Czyli ten elektorat chce czuć się fajnie, a Platforma jest już nie jest fajna, Platforma jest obciachowa.
Michał Szułdrzyński, czy faktycznie jest tak, że Szymon Hołownia rzuca koło ratunkowe Platformie Obywatelskiej? Można by powiedzieć, że to jest trochę projekt tego samego środowiska, bo Szymon Hołownia nigdy nie ukrywał sympatii do tej części strony politycznej, nawet zanim był w polityce. Czy jest to zatem szansa na przetrwanie tej partii, a nawet być może przejęcie steru władzy?
Nie do końca się zgadzam z taką tezą. Ruch Szymona Hołowni jeszcze jest wielką niewiadomą, wciąż jest wielką niewiadomą, a Platforma od 20 lat pokazuje, że jest w stanie trwać i funkcjonować. Dlatego moim zdaniem składanie przedwczesne do grobu Platformy jest zupełnie przesadzone, jak to było w tym słynnym zdaniu Marka Twaina o tym, że pogłoski o jego śmierci są przesadzone. Natomiast problem jest taki, że Platforma dziś wciąż ma, znaczy problem dla Platformy jest, że z jednej strony jest programowo, to mówiliśmy wcześniej, programowo i personalnie słaba, ale równocześnie instytucjonalnie jest największą partią opozycyjną. W Rzeczpospolitej publikowaliśmy w ubiegły poniedziałek sondaż Ibrisu, w którym zadano pytanie respondentom, kto jest dzisiaj liderem opozycji. I fatalna wiadomość dla Platformy jest taka, że 60% prawie nie potrafiło wskazać lidera opozycji. Ale na pierwszym miejscu z tych, które wskazano, był Borys Budka, na drugim miejscu Rafał Trzaskowski, na trzecim miejscu znalazł się Szymon Hołownia. To pokazuje, to pierwsze miejsce Borysa Budki pokazuje, że jednak Polacy dosyć szanują instytucje. Tak? Partia polityczna, największa partia polityczna opozycji jest instytucją, która im się jednoznacznie kojarzy z opozycją. A Borys Budka, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakąś wyjątkową osobowością polityczną. Jest sprawnym postpolitykiem, bym powiedział, ale nie jest jakąś wyjątkowo charyzmatyczną postacią polityczną. Jest wskazywany na pierwszym miejscu, bo to pokazuje przywiązanie do instytucji, do tych form, czyli formą jest Platforma jako największa partia i formą jest formalny lider Platformy. I dlatego to jest wciąż potencjał, który przed Platformą jest i mimo tych ciężkich ostatnio 5 lat dla Platformy, mimo tych różnych sondaży, które pokazują, że Hołownia wyprzedza, ja przypomnę, były też sondaże, które pokazywały, że Ryszard Petru wyprzedza i Nowoczesna wyprzedza Platformę. Jak skończyła się kariera Ryszarda Petru, doskonale wszyscy wiemy.
W dużej mierze trzeba powiedzieć, że kariera Ryszarda Petru skończyła się aferą maderską, po której lider tego ugrupowania już się nie podniósł. Proszę Państwa, kończymy na tym pierwszą część naszego programu. Zostańcie z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście. Jerema Piekutowski, Jarosław Pucek, Michał Szułdrzyński, a w drugiej międzynarodowej części chciałem przejść do naszych, no właśnie, partnerów, braci, tak o nas powiedział wizytujący Polskę minister spraw zagranicznych Węgier, Peter Szijjártó. Peter Szijjártó spotkał się z ministrem Zbigniewem Rałem rozmawiali o między innymi takich sprawach jak 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej, budowa Via Carpatia, ale wydaje się, że to był tylko pretekst do pokazania uwspólnionego głosu Polski i Węgier w Unii Europejskiej, szczególnie po batalii, którą wspólnie oba te kraje przeprowadziły z Komisją Europejską na jesień. Myślę tutaj o mechanizmie praworządności, który kilka razy w naszym programie omawialiśmy. Proszę Państwa, sprawa wcale nie wydaje się taka banalna. Niedawno telewizja Arte wyprodukowała bardzo krytyczny film pod adresem Viktora Orbana. Tam jest też wiele wątków polskich. Jest to no, o tyle sprawa dosyć taka, powiedziałbym, nieco trudna z tego względu, że telewizja Arte jest finansowana ze wspólnych europejskich pieniędzy, co pokazywałoby, że ten rozdźwięk między Europą centralną, Europą zachodnią, on się jednak wcale nie zmniejsza. Jaką rolę mają Węgry? Czy jest to faktycznie bardzo sprytny lider w Europie, który daje sobie radę, chociażby lawirując między polityką europejską w sprawie koronawirusa? Viktor Orban jako jedyny sprowadził szczepionkę rosyjską Sputnik V, sprowadza też szczepionkę z Chin, stara się jak najszybciej doprowadzić gospodarkę węgierską do, nazwijmy to nieładnie, stanu używalności. Z drugiej jednak strony te zarzuty, zarzuty w sprawie ograniczeń mediów, zarzuty chociażby stawiane w sprawie wyrzucenia Uniwersytetu Centralnoeuropejskiego w Sorosza, są zarzutami, które bardzo mocno są podkreślane przez zachodnich partnerów. Jarema Piekutowski, kim są dzisiaj Węgry w Unii Europejskiej?
Węgry to jest przede wszystkim państwo, które prowadzi, moim zdaniem, skuteczną dotąd politykę wielowektorową, wielowektorową politykę zagraniczną. I w przeciwieństwie do Polski, przynajmniej z zewnątrz, jeżeli patrzy się na tę politykę, bo nie mam dostępu do węgierskich dyplomatów i nie rozmawiam z nimi na co dzień, więc patrzę na to z konieczności z zewnątrz, można odnieść wrażenie, że w polskiej polityce zagranicznej większy udział ma pewien sentyment, czy pewne traumy, czy dobre doświadczenia z przeszłości. Natomiast w przypadku Węgier mamy jakby do czynienia z polityką bardzo chłodną i realistyczną. Oczywiście z zewnątrz też może wyglądać na to, że polityka polska jest podobna do węgierskiej, ale jeżeli spojrzymy na politykę zagraniczną, no zwróćmy uwagę na to, że Węgry są tak naprawdę w pewnym sensie gospodarzem Chin na poziomie Europy i mają, jak sądzę, wiele rzeczy na to wskazuje, o tym pisał między innymi Jacek Bartosiak, wiele rzeczy wskazuje na to, że mają ambicje być tą wtyczką nowego jedwabnego szlaku w Europie. Jednocześnie mają bardzo dobre relacje gospodarcze z Niemcami, co osadza ich w jakimś stopniu z Unii Europejskiej. I zwróćmy uwagę na to, że to też nie jest tak, że zawsze Węgry głosują przeciwko tym największym państwom europejskim, tym kluczowym graczom, włącznie z Polską, bo jak było słynne głosowanie 27-1, no to Węgry były w tych 27 i wtedy nie stanęły przeciwko Tuskowi po polskiej stronie. No i oczywiście jest też kwestia bardzo dobrych biznesowych relacji z Rosją, gdzie polskie relacje z Rosją w tym momencie mamy całkowicie zamrożone praktycznie pod każdym względem, w dużej mierze ze względu na historyczne zaszłości. Orban potrafi jakoś przejść ponad tym i to nie jest tak, że to zaraz są przyjaciele, no ale z każdym w pewnym sensie potrafi robić interesy.
Zdecydowanie w tym względzie Orban jest nieprawdopodobnym pragmatykiem. Gdyby spojrzeć na karierę Viktora Orbana, na polityczną karierę, ona zaczęła się od takiego wiecu, gdzie wtedy przedstawiciel liberalnej młodzieży, był nim Viktor Orban, zażądał natychmiastowego wyjścia wojsk radzieckich z Węgier. To jest ten jeden z pierwszych, powiedzmy, apeli, które Viktor Orban na jednym z głównych placów w Budapeszcie wypowiedział, które dały mu sławy. Michał Słuczyński, opłaca się nam, czy rzeczywiście jesteśmy braćmi Węgrów, czy też jest to pewna gra dająca, tak jak mówił Jarema Piekutowski, przewagę w tej wielowiektorowości Orbanowi w stosunku do wszystkich innych polityk grupy V4, które nie są aż tak multiwektorowe?
Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczny mit, że jesteśmy bratankami z Węgrami, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na tak długofalową politykę Węgier, to co robią Węgrzy jest bardzo niebezpieczne dla Polski, dla Europy Środkowej. Kilka dni temu, w ostatnim tygodniu, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy głosowało na temat Aleksieja Nawalnego i jego aresztowania. Poparły tę rezolucję wszystkie kraje Unii Europejskiej, za wyjątkiem Węgier. Jeden ze znawców Węgier kiedyś opowiadał mi, że problemem tego kraju jest to, że kluczowe decyzje podejmowane w Budapeszcie są konsultowane z Moskwą. To znaczy jest to kraj, który bardzo silnie politycznie jest związany z reżimem Władimira Putina, którego traktuje jako taką przeciwwagę wobec Unii Europejskiej.
I teraz, to nie od dziś, bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że wtedy, kiedy nałożone były pierwsze sankcje na Rosję, te sankcje, zdaje się, miały miejsce w roku 2014, to właśnie Viktor Orban był jedynym przywódcą Unii Europejskiej, który zaprosił Władimira Putina na wizytę, prawda?
No więc właśnie, do tego jeszcze mamy tylko jedną rzecz, o której
momencik, mówił, jeszcze Michał Szulczyński.
O której mówił Jarema Piekutowski, czyli o sprawie, o tym wątku chińskim. Owszem, udało się premierowi Orbanowi wyrzucić Instytut Środkowoeuropejski, Uniwersytet Środkowoeuropejski z Budapesztu i z Węgier. Ten instytut, który uchodził za jedną z lepszych placówek edukacyjnych, finansowaną przez między innymi fundację George'a Sorosa, ale jak Państwo doskonale wiedzą, natura nie znosi próżni. Otwarto w Budapeszcie kampus jednego z szanghajskich uniwersytetów. I teraz pytanie, które my sobie powinniśmy postawić jako Polska, czy to, że mamy w wielu sprawach zbieżne stanowisko z Węgrami, jest, no bo mamy podobne problemy, czy jakby Polska i Węgry mają podobne problemy z Komisją Europejską i tak dalej, czy to jest argument za bliskim sojuszem w sytuacji, w której pozostali sojusznicy Węgier, czyli właśnie Rosja i Chiny, no nie są już naszymi sojusznikami, bo Polska zawsze lewarowała swoją pozycję w Unii Europejskiej świetnymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, a Viktor Orban lewarował swoją pozycję w Unii Europejskiej dobrymi relacjami z Chinami i Rosją. Przypomnijmy chociażby jego kredyt na rozwój węgierskiej energetyki, który wziął. Mhm.
I przypomnijmy, kosztem tego był poważny konflikt z administracją Baracka Obamy. Jarosław Pucek, jak pan patrzy na te kwestie? Kim są Węgry w Unii Europejskiej dzisiaj? Jaka jest rola Węgier w konstrukcji polityki unijnej w kontekście Polski również?
Ja uważam, że Węgry znakomicie wykorzystują pewne zależności geopolityczne czy możliwości, które się pojawiają. Natomiast z takim dużym niepokojem często obserwuję taką romantyczną i sarmacką wiarę w to, że łączy nas z Węgrami jakaś ponadnarodowa, szczególna więź. Bo zbyt często mam wrażenie, że Polska jest instrumentalnie traktowana przez Węgry dla realizacji własnych celów, za rzadko pamiętamy, że tak naprawdę polityka zagraniczna jest pewną umiejętnością realizacji własnych celów przy okazji właśnie wykorzystania sytuacji jakiejś geopolitycznej. I zbyt często naszą polityką zagraniczną kieruje romantyzm, pewien taki emocjonalizm i sentymentalizm, a zbyt rzadko taki bardzo chłodny rachunek, który prowadzą Węgry. I ja podzielam tutaj opinię moich przedmówców, że w sytuacji, kiedy nasz mniejszy, ale dość krzykliwy i skuteczny partner bardzo często zawiązuje sojusze z Rosją, to już powinien być dla nas pewien dzwonek alarmowy, a mam wrażenie, że za wszelką cenę chcemy przypodobać się Węgrom, tak jakbyśmy szukali na siłę potwierdzenia naszej własnej tożsamości i naszej własnej linii, naszej polityki zagranicznej. A zatem więcej cynizmu, tak wprost nazwijmy to, więcej cynizmu, więcej
szukania... panie mecenasie, nazwijmy to więcej realności w polityce międzynarodowej, żeby to ładnie zabrzmiało.
Panie redaktorze, a więc różni nas semantyka, a nie rozumienie problemu zapewne, a więc niech będzie, czy to cynizm, czy też racjonalizm, jak zwał, tak zwał, ale my powinniśmy szukać sojuszy dla realizacji własnych potrzeb, jeśli to będą Węgrzy, super, ale z Węgrami mimo wszystko podskórnie wyczuwam, że powinniśmy być ostrożni.
Mm-hmm. Wszyscy panowie są sceptyczni wobec tego, tej inicjatywy, czy tej metafory polityki polsko-węgierskiej, którą minister Szijjártó nazywa braterstwem. Jeremy Piekutowski, ośrodek Nowa Konfederacja, interesuje się perspektywą geopolityczną. No nie mogę nie zapytać, faktycznie 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej to jest też pytanie o format polityczny państw biorących w nich udział, Polski, Słowacji, Czech i Węgier, w kontekście zagrożeń płynących ze współczesnej polityki. Czy to jest format, który poza możliwościami wynegocjowania czegoś w samej Unii, w Brukseli, w kontrze do Niemców czy Francuzów, na osi wschodniej jest jeszcze formatem wydolnym, jest jeszcze formatem, który może się nam na coś przydać? Jak pan sądzi?
Grupa Wyszehradzka pewien czas temu, nie wiem, jakby to powiedzieć, około powiedzmy 10 lat temu czy 8 lat temu jeszcze mniej więcej składała się z państw, które miały podobny profil polityczny i ideowy. No co prawda Viktor Orbán rządzi już trzecią kadencję, ale zradykalizował się też bardzo w ostatnich latach. Myślę, że 10 lat temu państwa Grupy Wyszehradzkiej można było nazwać jednak mimo wszystko większymi lub mniejszymi zwolennikami demokracji liberalnej, państwami prozachodnimi. Przez te ostatnie 10 lat wiele się zmieniło na scenie politycznej. Nastąpiła polaryzacja, radykalizacja i te państwa się rozjechały. To znaczy myślę, że przede wszystkim Węgry, przede wszystkim, a za nimi Polska, odjechały od Czech i Słowacji, jeżeli chodzi o główną linię polityki. I coraz częściej spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy to po prostu Czechy bardziej lub mniej otwarcie dystansują się do innych państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednak mimo wszystko w takim codziennym, normalnym funkcjonowaniu Unii Europejskiej Grupa Wyszehradzka może być, czy w sprawach gospodarczych może być nadal potężnym narzędziem, pod warunkiem, że ta wojna polityczna tego wszystkiego nie zje, bo mamy bardzo dużo rzeczy wspólnie do zrobienia.
Z całą pewnością warto naszym słuchaczom przeczytać, powiedzieć, że potencjał Grupy Wyszehradzkiej pod względem gospodarczym to jest potencjał, który mocno przekłada się na Unię i mocno niejako boostuje, dynamizuje Unię. Michał Szułczyński, czy pomimo pewnych rozbieżności, czy znaczących rozbieżności między interesami Polski i Węgier na osi wschodniej, Węgry mogą być dobrym partnerem do negocjacji z Brukselą, że jednak mimo wszystko warto w tym kontekście z Viktorem Orbánem trzymać? Jak pan na to patrzy?
Ja bym troszkę ten wektor odwrócił. Tutaj wcześniej Jarema Piekutowski mówił o bliskim sojuszu pomiędzy Węgrami a Niemcami, a właściwie sojuszu pomiędzy niemiecką a węgierską gospodarką. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na gospodarki Polski, Czech, Słowacji i Węgier, to te cztery kraje są pierwszym partnerem handlowym Niemiec. I to dlatego kanclerz Angela Merkel przez wiele lat nie dopuszczała do realizacji pomysłów głębszej integracji w ramach strefy euro, do budowania Europy dwóch prędkości. Robiła bardzo wiele, żeby nie doprowadzić do pęknięcia pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej a Niemcami, co wynikało oczywiście z kalkulacji ekonomicznej, czy głównie z kalkulacji ekonomicznej, to znaczy wy macie nasze fabryki, a my mamy dostęp do waszych rynków zbytu, w związku z tym była to gra z obopólną korzyścią. I teraz w tym sensie Węgry są dla Polski sojusznikiem, tak? Dlatego że jest w Unii Europejskiej sporo różnych tendencji, niepokojących tendencji, pokazujących, że część, jak posłuchamy posłów do Parlamentu Europejskiego, to oni są takim dobrym papierkiem lakmusowym pomysłów na to, jak Unia powinna być urządzona za 5, 10, 50 lat. I one są radykalnie proeuropejskie, to znaczy zawierają pomysły dotyczące radykalnej zmiany dzisiejszej Unii Europejskiej ze wspólnoty bądź co bądź państw w budowę jakiegoś państwa federacyjnego. I takie pomysły się pojawiają, takie tendencje są. Również polscy europarlamentarzyści niektórzy takie pomysły zgłaszają, ale tym zimnym prysznicem, czy tym złym policjantem w Unii Europejskiej, który przez długi czas nie dopuszczał do takich, do pójścia w Unię w tym kierunku, do wymknięcia się tego mechanizmu integracyjnego spod kontroli, były Niemcy i była Angela Merkel. I w tym sensie warty jest dla nas sojusz z Viktorem Orbanem, czy z szefami rządów Słowacji i Czech, jako właśnie takich krajów, które pokazują Unii Europejskiej te podstawowe, jakby gospodarcze pomysły, na których ona była zbudowana, czyli wolny rynek, wolny przepływ osób, usług i pieniędzy, a kwestia takiej integracji, jeśli powiedział, można by to nazwać taki pod względem wartości europejskich, które są raczej kojarzone z taką agendą liberalno-lewicową, to już nie jest ta rzecz, na której tym krajom zależy.
Proszę Państwa, i kończąc ten wątek, ja tylko dodam, żebyśmy go tak pozytywnie zakończyli, że z całą pewnością wybudowanie drogi, która połączy państwa bałtyckie z południem Europy, między innymi, pozwoli nam sprawnie dojechać na Węgry via Karpatia. To jest też jeden z tych momentów, które pozwolą te państwa z sobą zbliżyć, pozwolą też na rozwój gospodarczy i oby tych pozytywów było jak najwięcej. Do tematu na pewno będziemy jeszcze wracać, bo jak sami państwo słyszą, on jest wieloaspektowy, od gospodarki przez politykę, skończywszy na infrastrukturze. Zostańcie państwo z nami. Tygodnik Polityczny, przechodzimy do trzeciej części naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Ze mną mecenas Jarosław Pucek, redaktor Jarema Piekutowski, redaktor Michał Szułdrzyński, a w trzeciej części wracamy do sprawy Kościoła. Diecezję kaliską obejmie biskup pomocniczy poznański, dr Damian Bryl. Biskup Damian Bryl jest taką postacią bardzo pozytywną w Kościele poznańskim. To jest biskup otwarty na świeckich, to jest biskup słuchający świeckich, to jest biskup, który nie boi się wyzwań. Ja mogę powiedzieć o takim doświadczeniu. Przez kilka lat miałem możliwość prowadzenia z biskupem Damianem Brylem takie inicjatywy, którą nazwaliśmy Seminaria Tumskie. To były spotkania na różne tematy z różnymi postaciami, które od bioetyki poprzez ekonomię, skończywszy na kulturze, w których te kwestie dyskutowaliśmy w kontekście współczesnego Kościoła. To jest też biskup, który wydaje się może przynieść zmianę w diecezji kaliskiej, która, jak się zdaje, jest chyba przykładem takiego kryzysu, w którym się znalazła nie tylko ta diecezja, ale Kościół w Polsce. Chciałbym rozpocząć od Jaremy Piekutowskiego, który również w swojej publicystyce zajmuje się Kościołem. Jak pan ocenia tą decyzję? To jest, gdyby mierzyć to czasem w Kościele katolickim, to jest bardzo szybka, bardzo sprawna decyzja w roku 2020, biskup ordynariusz Edward Janiak zostaje odsunięty, ma zakaz przebywania na terenie swojej diecezji, a praktycznie z nowym rokiem przychodzi już nowy ordynariusz. Zmieni się kalisz? Zmieni się Kościół w Polsce? Jerem Piekutowski.
Zmieni się, tylko będzie zmieniał się jak zwykle w niesamowicie żółwim tempie, chociaż i tak to tempo przyspieszyło. Kilka lat temu bodajże Marcin Pera, szef klubów Tygodnika Powszechnego, prezes zarządu stowarzyszenia imienia Jerzego Turowicza, napisał, że nadejdzie taki moment, w którym o kształcie polskiego kościoła będą decydować tacy hierarchowie jak Wojciech Polak, Grzegorz Ryś, Krzysztof Zadarko czy właśnie Damian Bryl. No i trochę ten czas powoli nadchodzi, tu też do biskupu dołączy Damian Muskus czy Szymon Stłuchowski. Duże nadzieje są wiązane z tym nowym pokoleniem biskupów, bo wydaje się, że istnieje duża szansa, że oni będą mieli troszkę inny sposób myślenia niż biskupi wychowani w PRL-u, którzy po prostu byli przyzwyczajeni do tego, że Kościół jest oblężoną twierdzą i ich podstawowym odruchem było bronienie siebie i bronienie tego wszystkiego, co było wkoło. Psychologicznie ten odruch jest zrozumiały, ale on przyczynił się do bardzo dużej krzywdy wielu osób, które były ofiarami ukrywania straszliwych rzeczy, które się w Kościele działy. Właściwie tylko w imię tego, żeby nie pokazać pewnej prawdy na zewnątrz. I te zmiany teraz się zaczynają właściwie tak naprawdę. Na to wszystko nałożył się ogromny, narastający właściwie, powiedziałbym, że przede wszystkim od 2005 roku kryzys polskiego kościoła, który jest widziany we wskaźnikach Dominicantes i Communicantes, czyli ludzi chodzących na mszę świętą i przyjmujących komunię. Po prostu jest to nacisk z dwóch stron, który z drugiej strony powoduje taką reakcję oporu u niektórych biskupów czy w pewnych środowiskach, kiedy Zbigniew Nosowski, Więź i kilka innych organizacji stworzyło linię, infolinię telefoniczną, telefon zaufania zranieni w kościele dla osób, które były ofiarami molestowania seksualnego, to od razu pojawiły się głosy, że to jest atak na Kościół w naszym dzienniku, w Radiu Maryja. Więc ta zmiana będzie wolna, dlatego że po pierwsze będzie napotykała na drugi opór, a po drugie w ogóle cała instytucja, ogromny aparat biurokratyczny jest taki, że on się bardzo wolno zmienia.
No właśnie i przechodzę do redaktora Michała Szułdrzyńskiego. Czy nie można całej sprawy Kalińskiej przecież sprowadzić tylko i wyłącznie do tego jednego skandalu, który został ujawniony. Za tym kryją się pewne układy o charakterze ekonomicznym, pewne nieprawidłowości duszpasterskie, czy raczej brak linii pastoralnej. Czy faktycznie, tak jak powiedziałem, zmiana biskupa na Damiana Bryla jest bardzo pozytywna, ale czy faktycznie to jest tak, że biskupi są władni zmienić kurs tego wielkiego, ciężkiego, wolno płynącego okrętu? Czy nie za bardzo ufamy w taki mechanizm, że zmieni się biskup, wszystko się zmieni i pójdzie w dobrym kierunku? Michał Szułdrzyński.
No, ja jestem trochę pesymistą, nie dlatego, że biskup Damian wydaje mi się złą kandydaturą. Słyszałem o nim same dobre rzeczy. No, ja nie jestem poznaniakiem, ale na tyle, na ile słyszałem, jest tutaj bardzo ciekawą postacią, ale też zobaczmy jak gdyby tą niezwykłą specyfikę polskiego kościoła, to znaczy w komentarzach po jego nominacji dominowało przekonanie, że oto nowe pokolenie biskupów obejmuje stolice diecezjalne. No, ja sprawdziłem i no nic nie chcę tutaj biskupowi Damianowi Brylowi odejmować, ale on ma 52 lata i to nie jest jakiś szczególnie młody człowiek, tak? No to oczywiście jak na kościelną hierarchię jest młodzieniaszkiem, ale już nie chcę przypominać, ale święty Augustyn biskupem został, gdy miał 42 lata. I to też trochę pokazuje tą jak gdyby skostniałość polskiego kościoła. To znaczy, jeżeli papież Franciszek będzie chciał, żeby zmiany w polskim kościele były szybsze, żeby były głębsze, to moim zdaniem musi postawić na 40-latków, a nie na 50-latków. Tak jak mówię, to nie jest jakakolwiek krytyka biskupa nominata.
Tak, mówi pan redaktor o pewnym pewnych rozwiązaniach systemowych, tak?
Tutaj. Tak, dlatego że akurat mam wrażenie, że w niewielu miejscach polskiego kościoła to widać tak wyraźnie, ale akurat właśnie w tej hierarchii biskupiej takie przekonanie dotyczące takiej jednak postfeudalnej struktury, chociażby już nie chcę tutaj wymieniać nazwiska, ale jednym z ostatnich ingresów biskupich niezwykle postępowego i młodego, jak na warunki kościoła, biskupa, doszło do takiej zwyczajowej sceny, gdy świeccy diecezji oddają pokłon swojemu biskupowi. To jest piękna tradycja, ale gdy czyta się dokumenty mądrych biskupów, chociażby jak słychać listy, których jestem fanem, Grzegorza Rysia, arcybiskupa łódzkiego, to on cały czas podkreśla, że on jest sługą kościoła, a nie księciem czy arystokratą kościoła. I to jest takie myślenie, które moim zdaniem bardzo trzeba w kościele, którego bardzo w kościele trzeba pilnować, dlatego że jeżeli popatrzymy sobie na protesty, które się odbywały w ostatnim tygodniu po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, mamy tam mnóstwo młodych ludzi i to są młodzi ludzie wychowani w domach, których rodzice w latach 90., początku lat 2000 już odeszli od kościoła. Czyli to są ludzie, dla których biskup w ubraniu wygląda trochę jak jakiś święty Mikołaj. Przepraszam, nie chcę tej sprawy trywializować, ale to są zwyczaje, to są obrzędy, które dla tych ludzi są kompletnie niezrozumiałe.
Zerwany został pewien kod kulturowy, który tak nie pozwala odczytać właściwie w tematyce teologicznej, w tematyce liturgicznej pewnych gestów, pewnych postaw. Faktycznie też zauważyłem właśnie ten hołd świeckich, który miał miejsce w katedrze radomskiej i tak się zastanawiałem, na ile on jest czytelny, na ile on jest zrozumiały, na ile on pasuje do współczesnej roli przewodniczenia w kościele. Jarosław Pucek, no pan jest szczęśliwie stąd, więc zapytam bezpośrednio, jest to nadzieja dla Kalisza, co się może zmienić w Kaliszu?
Oj, dla Kalisza z pewnością. Natomiast pytanie, na ile to jest jakiś znak zmian w kościele? Otóż ja tutaj niestety jestem sceptyczny, dlatego że tak długo, jak będzie w kościele akceptacja dla różnego rodzaju, nazwijmy to wprost, wyskoków ojca Ryzyka i tej tendencji radiomaryjnej, tak długo będzie to znakiem, że episkopat nie jest jeszcze otwarty na zmiany. Przecież to nie jest przypadek, że przez wiele lat brakowało reakcji na niektóre haniebne słowa ze strony ojca dyrektora. Tak samo te znaki, które dzisiaj odczytujemy jako pewną nadzieję, nie są wystarczające. Ja jestem zwolennikiem radykalnej tezy, to znaczy tak długo jak to pokolenie episkopatu będzie miało coś do powiedzenia, tak długo zmian w kościele nie nastąpią, dlatego że to jest taka nieustanna walka o zachowanie mimo wszystko
A co musiałoby się zmienić, żeby było dobrze, pańskim zdaniem? Gdyby miał pan w trzech, czterech punktach wymienić.
Nic się nie zmieni, dopóki ci biskupi radiomaryjni, którzy są w tej chwili, nie odejdą na emeryturę. No i po prostu musimy odczekać. Ja nie mam wiary w to, że polski kościół jest w stanie się sam oczyścić. Wiarę mam tylko w to, że ci biskupi są już coraz bliżej emerytury i ich głos w sposób naturalny będzie zagłuszany przez głosy takie jak biskupa Polaka, biskupa Rysia czy właśnie biskupa Bryla. Myślę, że ich zachowawcze czasami stanowisko, wydaje nam się, że czasami oni powinni mocniej coś powiedzieć. Mam wrażenie, że oni oczekują, że przyjdzie taki czas, kiedy to oni będą stanowili istotę i siłę polskiego kościoła i dopiero wtedy możemy czekać na zmiany. Dopóki niestety to pewne pokolenie episkopatu nie odejdzie w cień, tak długo radykalnych zmian nie możemy się spodziewać. No, spójrzmy na to, jak polski episkopat przyjmuje niektóre słowa papieża Franciszka. mnie też one czasami zaskakują, ale nawet samo podejście, samo sposób traktowania papieża Franciszka jest w mojej ocenie niedopuszczalny. W związku z czym ja nie mam wiary w to, że mamy do czynienia z jakąś trwałą zmianą. Ja mam jedynie nadzieję, że idzie zmiana pokoleniowa, ale niestety musimy na nią jeszcze poczekać, ponieważ nadal próbuje się balansować w episkopacie i próbować zachować tą równowagę pomiędzy integryzmem a taką zdrową nowoczesnością w Kościele. I tu niestety jestem sceptyczny.
Michał Szulczyński, na koniec tego wątku zapytam pana redaktora, co musiałoby się zmienić? Może to nauczanie, które, chodzi mi o nauczanie społeczne, które promował ojciec Maciej Zięba, musiałoby zostać jakoś mocniej wdrożone, żebyśmy zauważyli pewną zmianę. Jak pan sądzi?
To oczywiście, to jest kwestia tego, że jak się słucha wypowiedzi części nawet hierarchów, można odnieść wrażenie, że oni przedstawiają wizję Kościoła takiego z początku XX wieku czy z końca XIX wieku. A przypomnijmy, od Soboru Watykańskiego II jest jakby jednoznaczna akceptacja dla zupełnie innej struktury społecznej, tak? Znaczy dla demokratycznych społeczeństw masowych, które są faktem. I to rozwijał Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus, to rozwijał ojciec Maciej Zięba w swoim instytucie Tertia Milenio. I tutaj zupełnie nie chodzi o to, że mamy odchodzić od rozumienia, czy mamy sztucznie odchodzić od Ewangelii po to, żeby dostosować się do świata. Zupełnie nie o to chodzi. Tylko na przykład ja obserwowałem dyskusję, to też ten temat z ubiegłego tygodnia, bardzo gorący, czyli śmierć pana Sławomira w Polaka, który po zawale trafił do szpitalu w Plymouth. I dla mnie zdumiewający był rozdźwięk na przykład pomiędzy tym, co mówił na temat tej sprawy polski episkopat, a bardzo zaangażowani świeccy, no tacy jak na przykład Tomasz Terlikowski, który zwracał uwagę chociażby na to, że takich przypadków w Europie...
Tam był rozjazd często między nauczaniem Kościoła w sprawie uporczywej terapii, a tym, jak się to prezentowało. Ale to jest sprawa, na którym już nie możemy poświęcić czasu. Nasz program się kończy, a na koniec muszę wam postawić moje kanoniczne pytanie. Co czytacie, co oglądacie, co polecacie? Jarmo Piekutowski.
Ja jak zwykle nie czytam rzeczy nowych, tylko klasyków i tak jest tym razem. Mój szef Bartłomiej Radziejewski zachęcił mnie, żeby odświeżyć sobie po latach Bunt mas Ortegi i Gasseta i wszystko wskazuje na to, że po prostu jest to książka o tym, co obserwujemy we współczesnym świecie, więc absolutnie polecam. No a jeśli chodzi o głębsze wejście w funkcjonowanie umysłu, to fascynująca Czerwona Księga Karla Gustawa Junga.
O, to podziwiam siłę perswazji pańskiego szefa. Szef powiedział, podwładny czyta. Niestety, gdyby to pokazać z perspektywy uniwersytetu, to studenci raczej tak swoich profesorów chętnie nie słuchają, choć ci równie ciekawe pozycje.
Profesora się nie wybiera, szefa się wybiera.
No, jest coś na rzeczy. Jarosław Pucek.
Ja też nie mam nic nowego i odkrywczego, ale odkryłem coś przypadkowo ostatnio pozycję wydawnictwa W drodze, o ile się nie mylę, a mianowicie wywiad Rzeka z ojcem Michałem Zioło, Po co światu mnich? Fascynująca lektura, polecam, no naprawdę czytam ją i jednocześnie słucham jako audiobook w samochodzie, wyjątkowa uczta.
Jakieś może filmy o sporcie, pan jest wybitnym znawcą.
Filmy o sporcie nie, ale panie redaktorze, oderwał mnie pan od pasjonującego meczu Raków Częstochowa Pogoń Szczecin, ponieważ dzisiaj rusza Ekstraklasa, w związku z czym nie czytajmy o sporcie, oglądajmy sport.
A jaka to dziedzina sportu, ta Ekstraklasa, piłka nożna, tak? Dobrze, trafiłem.
Panie redaktorze, tyle lat się znamy, a pan nadal potrafi na mnie zrobić wrażenie. Tak, to jest piłka nożna.
Jestem totalnym ignorantem tej materii. Michał Szułdrzyński, co pan poleca?
Ja przyznam, podobnie jak redaktor Jaromapie Kłotowski, wróciłem do klasyki, nie bardzo starej, 2007 rok, encyklika Spe Salvi, skończyłem czytać w piątek encyklikę Benedykta XVI. Absolutnie fenomenalny opis takiego pogłębionego życia chrześcijańskiego, odpowiedzi na pytanie, skąd się bierze nadzieja tytułowa zbawienia, skąd chrześcijanie powinni brać wizję obecnego i przyszłego życia i bardzo mądre rozważania o polityce. Papież Benedykt analizuje szczegółowo zmianę filozoficzno-polityczną, która wynikała z myśli Francisa Bacona, analizuje pisma Fryderyka Engelsa, Karola Marksa, opisując później rzeczywistość bolszewickiej Rosji, niezwykle głęboko analizując te problemy. Także poza takim wymiarem czysto kościelnym czy religijnym, to kawał historii filozofii.
No, jeśli ktoś z Państwa włączył nasz program parę minut temu, mógłby pomyśleć, że był to program religijny, ale tak nie było. To było tylko zainteresowania czytelnicze naszych gości, za co bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo ciekawe pomysły. Dziękuję Wam za rozmowę. A moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj pan redaktor Michał Szułdrzyński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Panu, dziękuję naszym słuchaczom.
Jarema Piekutowski, Nowa Konfederacja. Wielkie dzięki.
Dziękuję Panie redaktorze. Do widzenia Państwu.
Kłaniam się. I pan mecenas Jarosław Pucek, bardzo dziękuję. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.